19 w niedzielę, jak zwykle o tej porze witam Was wszystkich w naszej audycji Słowotoki. Tego wieczoru porozmawiamy sobie trochę o naszych myślach, o naszym umyśle, takim typowym ludzkim sposobie postrzegania rzeczy, o naszej pomysłowości i kreatywności, oczywiście zahaczając dużo o muzykę. No i oczywiście, jak to bywa w tej audycji, odbiegając często od tematu, po to, żeby zaraz do niego wrócić, ale żeby właśnie utrzymać się w tym nastroju takiej refleksji nad naszymi myślami i naszymi głowami. Wszystkie piosenki, jakie dzisiaj wybrałam, mają właśnie jakieś nawiązanie do umysłu w tytule, czy to jest umysł, czy myśl, czy głowa, czy nawet mózg. Dlatego jako pierwszy proponuję Wam bardzo słynny utwór Pixies, Where Is My Mind?
Stop!
Zdarza Wam się czasami tak myśleć, gdzie jest Wasz umysł? Albo czy macie czasami takie uczucie, że Was swędzi mózg? To jest tak okropne uczucie, jak po prostu gubicie się we własnej głowie. Dla mnie to jest jedno z najgorszych uczuć, bo to jest taki ucisk, że nie wiem, no, po prostu coś tak cię uwiera i to w najgłębszej części ciebie uwiera i nie możesz się nawet tam podrapać, tylko musisz jakoś to sobie poukładać w głowie. Jest taki natłok myśli i czekasz na ten moment, kiedy to wszystko odpuści. Myślę, że wielu z nas tak ma. Kiedyś przeczytałam coś takiego, że nasz umysł to jest miejsce, w którym spędzamy cały nasz czas tak naprawdę, więc trzeba z tego zrobić przyjemne miejsce do siedzenia i to jest chyba jeden w ogóle z celów życia, żeby nauczyć się żyć samym ze sobą, no bo 24 na dobę spędzamy czas sami ze sobą i fajnie by było, jakby przez przynajmniej większość czasu nas ten mózg nie swędział, ale w ogóle wpadłam na ten pomysł, na tą tematykę w bardzo śmiesznych okolicznościach, znaczy okoliczności nie są śmieszne, ale jeżeli wam nie wyjaśnię połączenia między jednym a drugim, to może się wydawać, że znikąd wpadłam na ten pomysł. Po prostu siedziałam sobie na zajęciach z historii muzyki i uczyłam się o Haydnie. Znacie takiego słynnego kompozytora, no dosyć taki znany, ale pani nam opowiadała anegdotki o nim. Ja sobie pomyślałam, jak bardzo człowiek może być pomysłowy, że właśnie wymyśli sobie jakieś takie śmieszne rzeczy, bo Haydn był dosyć takim dużym dowcipnisiem. Miał taki problem, że jego muzycy nie chcieli być puszczeni na urlop przez księcia, bo ten książę tak bardzo lubił tą orkiestrę. A Haydn był nazywany papą Haydnem, ponieważ każdy jego muzyk mógł do niego przyjść z każdym problemem. No i ci jego muzycy strasznie narzekali na ten urlop. Więc Haydn napisał symfonię Fismol, która się nazywała Pożegnalna. I sęk był w tym taki, że po prostu na sam koniec każdy z, po kolei każdy z instrumentalistów wstawał i wychodził ze sceny. Utwór grał dalej, a w najbardziej, że tak powiem, randomowych, bo tutaj oczywiście pokolenie Gen Z ze mnie wychodzi i muszę używać takich słów, w najbardziej randomowych momentach po prostu każdy z muzyków wstawał i wychodził, aż został chyba jeden skrzypek czy coś takiego. I no na szczęście książę się z tego uśmiał i ich puścił w końcu na ten urlop, ale sam fakt, że wpadł na taki pomysł, też Haydn zrobił kiedyś taką symfonię, że zauważył, że ludzie często przysypiają na tych jego symfoniach, więc zrobił takie jakby chwyty dynamiczne, że co chwila było bardzo, bardzo cicho i nagle takie wielkie zgłośnienia, jak takie typowe pierwsze jumpscary, można powiedzieć, bo ludzie normalnie tam na tych jego koncertach podskakiwali i byli wybudzani ze swoich jakby drzemek. I właśnie to tak zaczęłam sobie myśleć o tych takich pomysłowościach ludzkich, o tych wszystkich jakby kreatywnych ideach. I tak powoli zaczęłam coraz więcej zbierać materiału i okazało się, że umysł ludzki jest, kurczę, naprawdę, naprawdę fajną sprawą. Szczególnie teraz się tak bardzo stawia na jakby zdrowie psychiczne, na właśnie na taką zdrową mentalność i często się pokazuje umysł w kontrze do nas tak naprawdę, że właśnie, że to może być nasz wróg, że właśnie nas ta głowa będzie, znaczy ten mózg nas będzie swędział, że czasem nasze myśli, nasze lęki i depresje i to wszystko atakują nas samych, ale prawda jest taka, że jak już wszystko uspokoimy, jak już jakby dojdziemy do porozumienia z własną głową, to możemy działać w komitywie i robić naprawdę cudowne rzeczy. A jakie to są cudowne rzeczy, to opowiem zaraz. A najpierw właśnie, żeby tak zwrócić uwagę, znaczy nawiązać do tego, że czasami nasz umysł może być naszym wrogiem. Fats like fish. Your hand out, feel your fingers as brushes.
but I still can't hear you. You set it free, but it's still yours. Brings the seed of the new, longing for the newest rising. Brings the seed of the new, longing for the newest rising. Try to touch it again. Make a wish. Let the fish try to touch it again.
To był Romek Puchowski. Dla mnie nieznany jeszcze dotąd artysta, ale myślę, że go sobie jakoś tam obczaję, bo trochę taki brzmi klaptonowo dla mnie. Taki ostrzejszy klapton z Polski. Chyba z Polski. No, myślę, że jak się nazywa Romek Puchowski, no to raczej to polski artysta jest. Więc obczajmy sobie wszyscy później Romka Puchowskiego z jego utworem Fats Like Fish. A ja się właśnie zorientowałam, że przecież jest 8 marca, Dzień Kobiet, dlatego wszystkiego najlepszego, panie. Uwaga, teraz poleci coś bardzo feministycznego i nowoczesnego. Zróbcie sobie same prezent. Nie oczekujcie prezentów. Znaczy, chodzi o to, że fajnie dostać prezent, ale jak będziecie się nastawiać, że ktoś wam da prezent, to ktoś może zapomnieć i będziecie wtedy zawiedziony. A jak się nastawicie, że same sobie zrobicie prezent, to na pewno sobie traficie z tym prezentem i nie będzie go trzeba oddawać. Więc nie wiem, zróbcie sobie przyjemną kąpiel albo jakoś smaczniejszy obiad. Niekoniecznie musicie sobie kupować jakieś tam rzeczy, możecie po prostu miło spędzić czas sama ze sobą, właśnie żeby tak oczyścić ten umysł z tych rybich myśli i ten ocean był taki, ten umysł oceanu, jak ten śpiewał Puchowski, byłby taki właśnie oczyszczony, bo czasem potrzebujemy takiej chwili dla siebie. Wiadomo, człowiek jest istotą stadną, ale potrzeba chwili dla siebie, potrzeba nawet tego oddechu. I taka moja rada, bo często ludzie o tym nawet nie wiedzą. Wiele takich właśnie rybich myśli śmierdzących, takiego natłoku myśli bierze się z tego, że nie mamy ani chwili ciszy w ciągu dnia, a potrzebna jest nam, nie wiem, z 5 minut chociaż, jak nie 10 minut ciszy w ciągu dnia. I to nawet w najprostszych sprawach ja bardzo się wyłączam w SKM-kach albo w autobusach. Nie biorę, nie słucham muzyki, nie czytam książki, tylko siadam i gapię się jak szpak w okno i się wyłączam. Jak już mam wysiąść na swojej stacji, no to jestem w jakiś sposób właśnie zresetowana. To jest dobry sposób na medytację, bo wiecie, są dwa rodzaje medytacji, wschodnia i zachodnia. Wschodnia polega na tym, chyba, bo mogę pokręcić, ale jedna polega na tym, chyba wschodnia, że się bierze każdą myśl, która przyjdzie do głowy i się ją właśnie rozkłada na czynniki pierwsze, analizuje i tam jakieś mantry mówi, a zachodnia polega na tym, że nie myśli się o niczym, po prostu się siedzi i nic nie robi. I to, ta zachodnia jest właśnie nazywana zachodnią, bo jest używana przez jakby kraje zachodnie, które nie mają czasu na taką medytację wschodnią, tylko sobie właśnie tak siedzą i mogą w autobusie o niczym nie myśleć. Ja nie wiem, czy to na was podziała, na mnie taka przejażdżka autobusem czeskiem działa świetnie, więc no polecam. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o tych wszystkich ciekawych, kreatywnych pomysłach na różne rzeczy, które wychodzą z właśnie ludzkiego umysłu. No bo skoro już zaczęłam mówić o tych śmiesznych pomysłach Haydna, to mogę przejść dalej. Ja się najbardziej znam na muzyce, jednak przez te 9 lat wpajają mi jakieś tam właśnie muzyczne rzeczy. I pamiętam, że uczyłam się kiedyś o takim utworze, który się nazywa Spirala. To jest muzyka współczesna. Zaraz właśnie opowiem o moich jakichś przemyśleniach o sztuce współczesnej. Ale Spirala to jest taki utwór, który nie jest napisany w 5 linii, tylko jest napisany w formie spirali, bo on jest głównie perkusyjnym utworem. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają nuty perkusyjne, ale nuty perkusyjne składają się z jednej kreski, która jest w jakiś sposób pogięta, pocięta, przerwana. I właśnie ta spirala jest pisana na takiej okrągłej kartce, która jest przyczepiana gwoździem do takiej prostokątnej kartki, czy tam pineską, i się obraca, bo jest pisana po prostu spiralnie. I żeby czytać te nuty, to trzeba obracać kartką. I tam są takie rzeczy jak cięcie piłą mechaniczną, czy jakieś takie bardzo nieopisane improwizacyjne rzeczy w stylu wyrzucenie pałeczek i takie inne rzeczy. Takie rzeczy. Wiecie, że ja się często powtarzam. Ale jest też jakby w muzyce współczesnej jest taka pewna obrazowość, bo jest cały cykl utworów o dźwiękach Nowego Jorku, w których perkusyjne instrumenty próbują udawać jakieś klaksony i jakieś szumy miasta. Ale tak naprawdę jakby nawet nie wiemy, że na naszą kreatywność wpływa podejście do instrumentu, bo ja pamiętam, kiedyś się dowiedziałam, że mogę robić na wiolonczeli odgłosy mew. I to był nasz wspólny żart w naszym zespole, bo robiłyśmy sobie odgłosy mew na wiolonczelach. A propos właśnie wiolonczeli, to sobie tutaj zapisałam na kartce imię i nazwisko Dominik Połoński. I to ma związek ze sztuką współczesną. Dominik Połoński był świetnym wiolonczelistą. I mówię o nim, ponieważ on jest właśnie przykładem, jak umysł ludzki może praktycznie wszystko. Dominik Połoński był świetnym wiolonczelistą, ale w pewnym momencie po prostu zaczął tracić czucie w lewej stronie swojego ciała. Czyli nie mógł używać lewej ręki, która jest odpowiedzialna w graniu na wiolonczeli za stawianie palców na progu. I tak jak istnieją ludzie, którzy też potrafią bez jednej strony ciała sprawnej grać na jakichś instrumentach. Jest taka skrzypaczka, która ma za to, nie ma prawej ręki, ale ma taki przyrząd, który utrzymuje jej smyczek jakby na barku i ona gra barkiem, jak smyczkiem. To znaczy zamiast ręki ma właśnie tą przystawkę na bark i rusza barkiem i gra. No ale Dominik miał większy problem, ponieważ nie mógł stawiać dźwięków. I Dominikowi przyszło na pomoc właśnie sztuka współczesna, w której wygrywa forma nad treścią. I kompozytorzy pisali specjalnie pod Dominika takie utwory właśnie, że on tutaj smyczkiem uderzał w różne części instrumentu, że tutaj zmieniał jakieś faktury, że tutaj tu stuknął, tam puknął, tutaj szarpnął. Bez w ogóle użycia lewej ręki. I też była taka muzyka, można powiedzieć, dla prawdziwych koneserów, bo właśnie zauważyłam, że sztuka współczesna to jest kompletna wygrana formy nad treścią. Można powiedzieć, że to jest nawet taki bunt przeciwko formie. Aż nawet mi się przypomniało taka scena z The Office, kiedy Pam zrobiła tam swoje, bo Pam była malarką, ale ona robiła takie scenki rodzajowe, jakieś tam budynki malowała. Takie bardzo realistyczne rzeczy, które kiedyś podobałyby się, bo przecież realizm był kiedyś na topie. I tam powiesiła swoje obrazy i ktoś skomentował, że to jest taka sztuka z motelu, że takie rzeczy by wisiały właśnie w jakichś motelikach. Tak samo jak w La La Land jedna z postaci, którą grała Emma Stone. Ona się nazywa chyba tak Mia. Jak rozmawiała o jazzie, mówiła, że to jest trochę taka muzyka z windy. I troszeczkę tak teraz to wygląda, że mamy taki dostęp do tej sztuki, której liczy się treść i ta forma jest taka stała, że czasami mamy wrażenie, że musi coś być bardzo pozbawione jakby własnego stelaża, musi być bardzo abstrakcyjne i szalone, żeby to była wielka sztuka, tak jak w Sopockiej Galerii Sztuki byłam ostatnio na wystawie, gdzie większość eksponatów to były jakieś zdechłe muchy naklejone na siebie w jakichś dziwnych scenkach. I no to było ciekawe, ale nie sądzę, że to jest większa sztuka niż obrazy impresjonistów. Dlatego tak sobie po prostu pomyślałam, że cały czas te nasze umysły muszą eksplorować coś, ale nie zapominajmy o tym, że jakby jedno nie wygrywa z drugim. Też muszę obronić sztukę współczesną, bo tak samo się ludzie zastanawiali, czy Picasso umie tak naprawdę malować, skoro on robi takie bohomazy niekształtne, ale no jak się ogląda jego jakby szkice natury, takie realistyczne, to widać, że on to umie. I to jest właśnie taki moment, w którym nie można stawiać jednego rodzaju sztuki nad innym rodzajem sztuki, bo każdy rodzaj takiej sztuki, to jest jakiś tam właśnie wyraz naszej kreatywności, naszego umysłu. Tak samo jak stand-upy muzyczne. Boże, jak ja kocham stand-upy muzyczne. Nawet nie wiedziałam, że kocham stand-upy muzyczne. Kochałam stand-upy. Stand-upy są świetne. Oczywiście są stand-upy i są stand-upy. Jeżeli się pytacie, kto jest moim ulubionym stand-uperem, to jest James A. Caster, bo ja jestem pod wrażeniem... Teraz większość stand-upów jest bardzo wulgarna i opiera się właśnie na takich obleśnych żartach. A James A. Caster ma 40 prawie lat, wygląda jakby miał ledwie 17, nie wiem, jest takim rudym, chudym Anglikiem. Jego całe show jest dobrane kolorystycznie w jakichś takich rudych brązach, miedziach i nie wiadomo czym. I jego żarty to są żarty o bananach. Takie strasznie niewinne, ale one są prześmieszne. Jeżeli macie Netflixa, to sobie obejrzyjcie jego 3 czy 4 chyba połączone ze sobą odcinki stand-upów, które się nazywają Repertoire, czyli James A. Caster Repertoire. Ale stand-upy muzyczne są poziomem wyżej, bo to jest strasznie trudne zrobić stand-up, który jest śmieszny przy użyciu muzyki, bo sama śmieszna piosenka niewiele zmienia. To znaczy, możesz zrobić śmieszną piosenkę i możesz zrobić śmieszny stand-up, ale żeby to połączyć, to jest bardzo trudne. Jeżeli chcecie posłuchać takiego dobrego muzycznego stand-upu, to wam polecam Flight of the Conchords. Chyba nie będę traciła czasu na recytowanie wam po kolei każdej literki, ale oni naprawdę są świetni. Tak więc myślę, że ten wątek sztuki współczesnej, tego podejścia powoli kończę, bo zaraz chcę wam puścić kolejną piosenkę, tylko jeszcze chciałabym wspomnieć o takim też kolejnej anegdotce. Kojarzycie Eddiego Redmayne'a? On grał tam, grał u Stephena Hawkinga i grał w Fantastycznych Zwierzętach. To jest ten taki, wiecie, ten aktor z kręconymi włosami. Ja byłam zaskoczona, bo kiedyś musiałam o nim zrobić maturkę ustną, wypowiedź na angielski. I się okazało, że chłopak ma dyplom z historii sztuki. Jego praca dyplomowa polegała na tym, że opisał obraz, zrobił kompletną analizę, interpretację obrazu, który był jednokolorowym prostokątem. Nawet nie prostokątem, po prostu zamalowanym jednym kolorem płótnem. I fenomen tego obrazu polegał na tym, że to był nowy kolor, nowy odcień koloru. Nikt wcześniej jeszcze nie zrobił tego odcienia. Ten odcień pojawił się po raz pierwszy w ogóle na świecie, na tym właśnie płótnie. I co ciekawe, to był jakiś odcień niebieskiego. Ten człowiek opisał ten obraz w wielkiej swojej pracy dyplomowej, będąc daltonistą. Co jest dla mnie w ogóle jakimś szokiem, że daltonista jest w stanie na tyle słów, tyle stron, w jakby naukowy sposób opisać obraz, który jest jednym kolorem. takim nowym, który się wcześniej nie pojawił, a chyba nawet daltoniści za bardzo z niebieskim nie współgrają, więc to był dla mnie szok. No ale tak właśnie, skoro już wam pokazałam jakby argumenty, dlaczego nasz umysł jest fajny i zanim przejdziemy do kolejnych wątków radzenia sobie z naszym umysłem, to teraz czas na Brain Damage Pink Floydów.
On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
To był właśnie Brain Damage Pink Floydów. My jesteśmy na audycji Słowotoki. Za jakieś pół godziny będzie już 20. Tak powoli już wchodzimy w ten właśnie relaksujący wieczór niedzielny przed poniedziałkiem. Pamiętacie moją radę. Jak chcecie lubić poniedziałki, to po prostu sobie wrzućcie jakąś fajną aktywność do poniedziałku i będziecie czekać na ten poniedziałek. Będę to co jakiś czas powtarzać, bo ja nie chcę, żeby moja audycja się kojarzyła z jakimś właśnie wyczekiwaniem tego niefajnego dnia. Myślę, że lepiej właśnie zmienić myślenie, o czym będziemy mówić na koniec, bo to też jest ważne, żeby właśnie działać we współpracy z naszym świetnym umysłem. Ta piosenka nazywa się Brain Damage i tak dała mi do myślenia, że często mówimy o właśnie jakichś uszkodzeniach mózgu albo jakichś chorobach takich, jakichś zespołach Aspergera czy Downa czy autyzmie, a wiele razy można powiedzieć, niby tracimy na tych wszystkich, nie wiem nawet jak to nazwać, stanach umysłu, a tak naprawdę z drugiej strony zyskujemy, bo często jest tak, że to takie właśnie stany naszego umysłu sprawiają, że jesteśmy w stanie, nie wiem, zapamiętać liczbę pi do wielu, wielu miejsc po przecinku. Ja pamiętam tylko 14, 15, tak jak praktycznie każdy się nauczył, że pi to jest 3, 14, 15, znaczy przecinek oczywiście, ale no jakby to też pokazuje, że trudno powiedzieć, który umysł jest ograniczony, a który nie, jeżeli umie zrobić pewne rzeczy, chociaż nie umie innych. Na przykład, no, okej, może mieć problem z jakimiś kontaktami społecznymi, ale za to właśnie jest geniuszem matematycznym i dlaczego nie mamy w takim razie tej osobie pomóc? Nie musimy być takimi hegemonami, że och, nie ma umiejętności społecznych, to już tam nieważne, że umie te wszystkie rzeczy, nikt nie będzie wobec niego wyrozumiały. Właśnie możemy się wymieniać, jeżeli komuś brakuje umiejętności w czymś, to możemy tej osobie pomóc, a ta osoba pomoże nam w innych sprawach. Nie wiem, czy wiecie o takiej zjawisku jak synestezja. To jest bardzo fajna sprawa, ja to bardzo lubię, często do tego nawiązuję, bo to jest słyszenie muzyki, widzenie muzyki kolorami i to polega na tym, że właśnie synestetycy słyszą barwę dźwięku. Na takiej zasadzie, że w zasadzie każdy muzyk, jak już jest w jakiś sposób wdrożony w muzykę, kojarzy sobie jakieś tam właśnie tonacje czy dźwięki z jakimiś kolorami, ale bardzo często to jest subiektywne. A synestetycy, a jakby naukowo już są sprawdzone te kolory właśnie dźwięków. Na takiej zasadzie, że miałam takiego nauczyciela w szkole muzycznej w Olsztynie od literatury, tam od historii i form, że on robił takie obrazy z cegiełek kolorowych i na przykład bardzo geometryczne obrazy właśnie z kolorowymi jakimiś kafelkami. I on mówił, że to jest, nie wiem, sonata Beethovena czy coś. Bo po prostu sobie tak ją spisał właśnie w sposób taki barwowy. Ale synestetycy są w stanie, jeżeli na przykład, nie wiem, ogółem jest ustalone tak przez właśnie tych synestetyków, że dźwięk D to jest kolor zielony. Ale znam osoby, które się kojarzą sobie, że D to jest słoneczna tonacja i to jest bardzo subiektywne, ale fajnie jest w ogóle o tym rozmawiać, że no dla mnie to jest taki kolor, dla mnie to jest taki. Bo jak się nie ma tej synestezji, to raczej to jest właśnie takie subiektywne. A synestetycy są w stanie przyjść na próbę orkiestry i wszystko się może wydawać, że jest dobrze, że dobrze grają utwór, a synestetyk nagle wstanie, wskaże tam na jakiś lewy róg sali i powie, o tam mi brakuje koloru zielonego. Czyli, że tam chyba nieczysto za bardzo grają to D. I to jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony bardzo się męczysz, bo musisz naprawdę próbować nie zwracać uwagę, jak ty słyszysz te wszystkie takie niuanse, które nie wychodzą, no bo rzadko ktoś zagra idealnie, to wiadomo, to tak się nie da. Poza tym muzyka to jest taki sposób, to jest taka sztuka, którą za każdym razem się robi na nowo. Możesz mieć nuty i wszystko, ale za każdym razem interpretujesz ją inaczej, za każdym razem grasz ją inaczej. Nie ma dwa razy takich samych wykonań, dwóch takich samych wykonań. Ale no właśnie jakby sposób, w jaki mózg funkcjonuje jest fascynujący, bo czasami znajdziesz taki haczyk na siebie, i życie jest dla ciebie prostsze. Ja na przykład mam takie psychologiczne haczki dla mnie, że jak chcę być produktywna i ćwiczyć na wiolonczeli, to chociaż w domu mogę ćwiczyć, idę do sali. Ponieważ jak jestem w domu, to jest taka przestrzeń, która tam no jest po prostu sobie przestrzenią domową. A jak pójdę do salki, to daję jakby psychiczny hint dla mojego mózgu, że no, to jest teraz przestrzeń do ćwiczenia i musisz się skupić na ćwiczeniu. Ale tak samo pamiętam, jak miałam 10 lat, to było słynne takie gadanie, że o, nie myśl o różowym słoniu. I teraz myślisz o różowym słoniu. I ja myślałam, że się wycwaniłam, jak nie wiem, bo jak ktoś mi mówił, nie myśl o różowym słoniu, to ja zamiast się skupić na tym, żeby nie myśleć o różowym słoniu, skupiałam uwagę na czymś innym. I to rzeczywiście działało. Więc to jest tak, że nie ma rzeczy niemożliwych w naszym umyśle. To już o tym mówiłam wcześniej, ale mogę tak mówić jeszcze więcej. To był taki wstęp tak naprawdę, bo ja bym chciała też powiedzieć o tym, jak właśnie zrobić, żeby... Oczywiście nie jestem specem, ale mówię z mojego wielkiego 20-letniego doświadczenia, jak zrobić, żeby nam się żyło ze sobą lepiej. Mówiłam o zmianie myślenia, bo tak naprawdę, no, można powiedzieć, jak myślisz w zły sposób, to nie wiadomo, co by się dobrego nie stało, nie przyjmiesz tego do siebie z odpowiednim nastrojem. Ale myślę, że zaraz się rozgadam, bo to ma duże połączenie z innym takim troszeczkę większym tematem, o którym chcę powiedzieć, więc chyba najpierw jeszcze puszczę wam kolejną piosenkę.
Something and you call, then I'll come running to fight, and I'll be at your door when there's nothing worth running for, when your mind's made. Your mind's made up. There's no point trying to change it. When your mind's made up. When your mind's made up. There's no point trying to stop it. You see, you're just like everyone. When the shit wanna do is run away and hide all by yourself. When there's far, there's nothing else. When your mind's made up, when your mind.
When your mind's made up. Właśnie się zorientowałam, jak to świetnie pasuje do naszego ostatniego dzisiejszego tematu, do tego ostatniego aktu, do którego dążyłam tymi wszystkimi anegdotkami i wstępami. Bo właśnie chodzi o taką upartość naszego umysłu, że no kurczę, może się dziać nie wiadomo co super, jeżeli mamy w taki sposób negatywne myślenie, to nic nas nie zadowoli i często właśnie nasz umysł jest tak uparty, że nawet chcemy świadomie to zmienić i mówimy sobie, okej, teraz będę pozytywny i koniec. A i tak coś tam nie gra, coś tak z samego środka wyłazi z ciebie, że coś jest nie tak, że coś ci się nie podoba. Mówi się, zmień język, zmień myślenie. I to też trochę się jakby z tym łączy. Jest taki pan o nazwisku Worf i on miał taką teorię, że właśnie język wpływa na nasz sposób myślenia. I ja myślę, że może mieć w tym dużo racji. Trudno mi jest zawsze podawać przykłady, jak mówię o nim. Jedyny przykład, który zawsze pamiętam, to to, że po prostu my mówimy, że jesteśmy głodni, a Francuzi mówią, że mają głodę. I to po prostu jakby pokazuje, że my się identyfikujemy ze stanem, który posiadamy. A właśnie Francuzi jakby traktują to jako uczucie, które mają. To nie jest takie bardzo zmieniające sytuacje, ale trochę obrazuje, o co mi chodzi. I właśnie chodzi też mi o te stany. Nie wiem, czy znacie taką religię jak bahaizm. Ona jest dosyć nowa i dosyć zaczyna być popularna, no bo jest taką nowoczesną, można powiedzieć, religią, która się jakoś wpisuje właśnie w takie nowoczesne myśli. Ale jeden koncept mi się tam podoba, że oni mówią, że nie ma piekła i nieba jako miejsca na ziemi, tylko to jest stan umysłu. I to ma dla mnie wielki sens, bo właśnie to tak ułatwia sprawę na zasadzie, że to on, z jednej strony to jest przerażające, no bo kurczę, to zależy od nas, czy będziemy w piekle, czy w niebie, czy ten u nas umysł to ogarnie, czy nie. Ale z drugiej strony to jest właśnie motywujące, to zależy od nas. To my możemy sprawić, że jesteśmy w niebie, że to nasze, ten nasz umysł będzie w niebie i to jest świetne. I ja myślę, że to ma duże pokrycie w prawdziwym świecie, że jak naprawdę masz spokój w umyśle i właśnie zrobiłeś sobie takie cieplutkie gniazdko w swoim mózgu, to może się dziać nie wiadomo co i oczywiście jakoś tam sprawi ci to przykrość, ale to nie będzie definiowało twojego życia. A z drugiej strony, jak będziesz miał pole bitwy w głowie, to choćby się nie działo jakieś tragedie, nie będzie się czuł świetnie w swoim umyśle i w swoim życiu. Tak samo jak twoje podejście do czasu jest. Ogólnie nie martwcie się, bo wszyscy tak mają, bo nasza kultura tutaj europejska tak definiuje czas jako coś, co nam wymyka się przez palce i przemija. Mówię tylko, że warto zmienić to myślenie, bo często ludzie mówią, że nie mają czasu, że czas upływa, boją się starości, boją się życia. To jest jakby zupełnie naturalna rzecz. No, nie wyobrażacie sobie chyba zastygnąć w czasie i nigdy się nic nie dzieje. Ale hawajskie ludy wierzą w coś takiego, że to nie jest tak, że coś się kończy, tylko coś się przekształca. Na zasadzie, że za jakiś czas nam się skończy audycja według europejskiego myślenia i poleci inna muzyka, a według Hawajczyków moja audycja, znaczy nasza, oczywiście to jest nasza audycja zamieni się w kolejne piosenki. Jakby wszystko jest płynne, wszystko się zmienia, więc jedno wydarzenie nie kończy się, nie ma po prostu wyrwy w czasie, że jest jedno wydarzenie, koniec, tylko ono płynnie przechodzi w inne wydarzenie. Po prostu dobiega do swojego kresu, takiego jakby w kontekście chodzi o kres, nie że rzeczywiście się kończył, no bo nie można powiedzieć, że czas się kiedyś kończy. No jakby to są takie mini rzeczy, które nam zmieniają myślenie, ale powodują, że budują się w nas dobre nawyki. Jest taki doktor biologii, Bruce Lipton się nazywa, i ten pan udowodnił właśnie, że nasze komórki jakby przekształcają się odpowiednio do środowiska, w którym się znajdują. I często tym środowiskiem jest właśnie impuls nerwowy, który wychodzi z mózgu. Więc sposób, w jaki myślimy, bezpośrednio ma wpływ na to, jak działają nasze komórki. Jeżeli na przykład środowisko jest chore, to komórki będą chore, a jeżeli środowisko jest zdrowe, to komórki będą zdrowe. Ale może to jest temat na inny dzień, bo Chciałam tylko powiedzieć o tym, jak on zobrazował naszą podświadomość. Jest wiele sposobów na właśnie polepszenie stanu swojej głowy, żeby być szczęśliwym człowiekiem. I oczywiście jakby ja zawsze mówię fake it till you make it, że takie udawanie, że jest dobrze, jakiś tam sposób działa, ale oczywiście to nie może być takie ślepe. To musi być jednak takie czynne działanie, że robimy coś, żeby było dobrze. I też próbujemy sami sobie wmówić, że jest fajnie, jeżeli naprawdę w to nie wierzymy. Ale musimy mieć taką świadomość, że nasza podświadomość, jak to pan Lipton ujął, jest jak magnetowid. Tam do 6 roku życia działamy głównie na podświadomości i mamy wpajane jakby programy myślenia. Jak myślą nasi rodzice i nasze otoczenie, tak będziemy myśleć my. Czyli do 6 roku życia podświadomie mamy jakby nagrywane taśmy. I potem przez całe życie nasza podświadomość, bez tak naprawdę naszej świadomej wiedzy, te taśmy odgrywa. I teraz te taśmy można zmienić tylko na 3 sposoby. Jeden z nich jest traumatyczne przeżycie. Tego wam nie polecam. Kolejnym sposobem na zmienienie tej taśmy na właśnie taką pozytywną, żeby właśnie to jakby, bo też warto o tym wspomnieć, przez jakieś 80% czasu my działamy na podświadomości. Jak się nie skupiamy na tym, co robimy na chwili, to działamy na programach, które właśnie są nieświadome. I dlatego często nam wiele rzeczy nie wychodzi, a nawet nie wiemy czemu, bo po prostu mamy takie programy wgrane w siebie. I kolejnym sposobem na zmienienie tych programów to jest tam hipnoza na zasadzie, że jak się idzie spać, to można sobie nagrać własny głos, który mówi, że o, jestem szczęśliwy, czy coś takiego, a niekoniecznie nawet trzeba siebie, po prostu taki stan hipnozy, który jest przed snem. I jeszcze trzecia rzecz to jest właśnie nawyki, że zmieniamy takie nawyki myśleniowe, że jak się łapiemy na tym, że mówimy sobie, o, jestem okropny, jestem głupi, to przerywamy, że ta repetycja tego jest ważna. Podsumowując, chcę powiedzieć, że nasz umysł ma ogromne możliwości, o czym mówiłam wcześniej. Może stworzyć świetne rzeczy, a jeżeli o niego nie zadbamy, to może być naszym wrogiem. A mimo wszystko zadbanie o niego jest proste, tylko trzeba to zrobić. I często jest nam trudno uwierzyć, że jakieś proste rozwiązanie to jest dobre rozwiązanie, bo nauczyliśmy się, że jak coś jest skomplikowane, to dopiero wtedy może działać. Ale chyba trzeba sobie uświadomić, że właśnie te największe, najlepsze wynalazki to są jakieś najprostsze pomysły, na które jeszcze ktoś nie wpadł. Więc zróbcie sobie tą przyjemność i przybijcie sobie piątkę ze swoim mózgiem, bo razem możecie zrobić super rzeczy. A na sam koniec, aż byłam przeszczęśliwa, jak się dowiedziałam, że w naszej bazie radiowej jest ta piosenka. To jest jedna z moich ulubionych piosenek. I myślę, że idealnie pasuje do refleksji, które na pewno macie po tych moich wywodach, bo to jest jakby rzecz jasna. To jest Maggot Brain, Funkadelic. To jest naprawdę dobry zespół, dobry nastrojowy, taki, tak, to jest funkowy zespół, ale piosenka ma daleko do funku. I właśnie mówi o takim, jest tam mało słów, ale mówi o takim właśnie metaforycznym wydostaniu się mózgu z ziemi. Więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, nie zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień. Jeszcze nie wiem, o czym porozmawiamy. Zostawiam wam to w tajemnicy. Miłego tygodnia.
Mother Earth is pregnant for the third time. For y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.